Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu w cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary. Ono jest szczególne i wyjątkowe. Wszystkie są takie, ale to szczególność i wyjątkowość tego naszego dzisiejszego spotkania. No nie wiem, czy Ty wiesz, Krzysztof, co Cię wkręciliśmy. Rozpoczynamy jubileusz 800-lecia naszego zakonu w Dominikańskiej Szkole Wiary. To pierwszy wykład, który Ty, Krzysztof, powiesz, pierwsze spotkanie, które otwiera cykl wykładów dotyczących historii, duchowości, myśli, teologii zakonu kaznodziejskiego, czyli zakonu dominikanów. W poszczególnych, w kolejnych miesiącach będziemy się wokół tego tematu spotykać, stąd też okolicznościowy plac, stąd zapach pomarańczy, mam nadzieję, że się już tutaj roznosi. No i stąd nasz dzisiejszy gość, ojciec Krzysztof Fales, autor, współautor książki Zapach pomarańczy, czyli życie dominikańskie z innej perspektywy, a myśmy zatytułowali to spotkanie dzisiaj Dominikański pomysł na życie. Bardzo serdecznie Cię witam i również zapraszam do słuchania.
Co będzie Ci wygodniej? Co będzie Ci wygodniej? Zobacz.
Tak będzie łatwiej, żeby było mi słychać. Więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Te pomarańcze Państwo pewnie wiedzą skąd, więc ja tak pokrótce powiem, że one nie pojawiły się bez powodu. To jest pomysł właśnie ojca Wojciecha pewnie, ale taki bardzo dominikański, ponieważ święty Dominik zasadził pierwsze drzewko pomarańczowe w Rzymie, przy bazylice Santa Sabina, tam jest kuria generalna. Wiemy też, że święta Katarzyna ze Sieny, kiedy pisała do papieża listy, wysyłała też konfitury z pomarańczy, kiedy ponoć zła była na papieża z gorzkich, a kiedy było inaczej, to ze słodkich pomarańczy. I też Jordan z Saksonii, nasz błogosławiony generał, twierdził, że w tym momencie otworzenia grobu wydobył się piękny zapach. No i z tego powodu, że te pomarańcze się jakoś przewijają w naszej tradycji, my postawiliśmy taką tezę, że to prawdopodobnie był zapach pomarańczy. Jeden z naszych braci, który jest historykiem, mówił, że całkiem możliwe, że tak było, że też był święty Wit, który też ponoć pomarańczami pachniał. Więc ten wątek pomarańczy właśnie jakoś nim rozpoczniemy i to jest taki zapach też świętości naszego świętego Dominika. A zacznę taką historią, która się wydarzyła kilka lat temu. Bo kilka lat temu było spotkanie w Rzymie przełożonych zakonnych z papieżem na Watykanie. I papież, formuła tych spotkań była taka, że papież witał się z każdym przełożonym generalnym różnych zakonów. No i tam papież zawsze daje jakieś krótkie pytanie stawia, musi wiadomo paść zwięzłą odpowiedź, bo papież idzie dalej, prawda? No i podszedł do naszego generała, ówczesnego generała Carlosa Spirosa Costy, obecnie biskupa Argentyny. No i tak pyta do niego: a jak się ma zakon dominikanów? I wtedy nasz generał odpowiedział: lepiej niż wasza świętobliwość myśli i gorzej niż byśmy chcieli. I my już mamy 800 lat i dla nas braci to jest taki moment, żeby sobie tą tożsamość zakonną odświeżyć. I ojciec Wojciech Delich, który przez wiele lat był socjuszem generała, mieszkał w Rzymie, więc jakby patrzył na ten zakon tak bardziej globalnie, to tak stwierdził ostatnio, że wcale nie jest w tym zakonie tak źle, jak wiele osób myśli. Ale też niewątpliwie każdy z nas potrzebuje jakoś na nowo odkrywać ten dominikański charyzmat. Ja też myślę, że dominikańska duchowość to jest takie pewne powietrze, którym oddychamy. Te same pragnienia, które Duch Święty włożył w serce Dominika, To tak samo te same pragnienia wlewa w serce ludzi, którzy odkrywają, że ten charyzmat, ten pomysł na życie jest im bliski. Błogosławiony Reginald z Orleanu, który pod wpływem Dominika wstąpił do zakonu, był doktorem prawa, wykładał na Uniwersytecie Paryskim. To pod wpływem Dominika zostawił wszystko i wstąpił do zakonu. I potem po latach go zapytano, czy nie odczuwa niechęci do tego habitu, który przyjął. A on ze spuszczoną głową miał odpowiedzieć, że sądzę, że nie mam żadnej zasługi żyjąc w tym zakonie, gdyż znajduję w nim zbyt wiele radości. I tą radością, tym co jakoś dla mnie jest najbardziej cenne w duchowości dominikańskiej, chciałbym z wami się podzielić. Tutaj mam zegar przed sobą, więc postaram się nie mówić. Ojciec Wojciech powiedział, żebym mówił dłużej niż do 9. Może i nawet uda mi się powiedzieć krócej. Wiecie, jaka jest podstawowa zasada homiletyczna. Mówca powinien wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy. Ja słuchaczy nie wiem, czy was wyczerpię, ale tematu na pewno nie. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy związanej bardzo z Dominikiem. To jest rzecz mi niezwykle bliska, więc będę się pilnował, żeby nie mówić za długo, a jutro będzie być może bardziej radośnie. Ze świętymi to tak jest. Znaczy mam też nadzieję w ogóle, że mówiąc o tym wszystkim, to jakoś też Państwa zainspiruje. Ale ze świętymi to już tak jest, że to nie jest tak, że my sobie świętych wybieramy, tylko to święci nas znajdują. Więc skoro tutaj jesteście i jakoś czujecie się sobą w tej dominikańskiej duchowości, to znaczy, że ten Dominik też was jakoś pochwycił. Więc co takiego ten Dominik odkrył, co po 800 latach może być dla nas przydatne? Co może nam pomóc w drodze do nieba, czyli w drodze do pełni szczęścia? Pozwolę sobie zacząć ten wątek taką anegdotą, którą bardzo lubię. Być może znana jest dla niektórych. To jest anegdota, która przedefiniowała moje myślenie. To jest anegdota o tym, jak pani zapytała dzieci w szkole, kim chciały być. No jak to w tych anegdotach bywa, zgłasza się Jasiu i mówi: proszę pani, ja to bym chciał być takim Menelem. A pani mówi: Jasiu, Menelem, ale dlaczego? No bo wie pani co, stawiam sobie kolegami pod sklepem, to już samo w sobie jest przyjemne. Ludzie są generalnie dobrzy, więc dożebrałbym sobie na jakieś jedzenie, na picie. A Jasiu, jak gdyby było zimno? No wie pani co, gdyby było zimno, zamieszkałbym sobie w jakiejś altance, dożebrałbym sobie na kołderkę, bo jak pani wie, ludzie są generalnie dobrzy. ZUS, proszę pani, w ogóle bym nie dotyczył. NFZ, Urząd Skarbowy, PIT, to absolutnie nie, byłbym szczęśliwym i wolnym człowiekiem. No i pani pośmiała z tego Jasia, że głupi. Minęło 40 lat. Jasiu stoi na 40 piętrze swojego hotelu w Dubaju. Patrzy na helikopter, który ma zaraz go zawieźć na prywatną jego wyspę. Na falach oceanu kołysze się jacht, jego jacht. Jasiu patrzy na to wszystko, tak wzdycha i mówi: kurczę, gdzie zrobiłem błąd? I ja myślę, że to jest anegdota o nas. O wielu zakonach, ponieważ jak Państwo sobie prześledzicie historię zakonów, to każdy zakon, kiedy na początku powstaje, to jest jest nacisk na prostotę, na pewną świeżość, na wolność. I w Kościele co jakiś czas następuje takie odświeżenie tego charyzmatu. Prawda? Benedyktyni. Potem z czasem dostają coraz więcej posiadłości od dobrych ludzi. Obrastają, można powiedzieć, w nadmiar. Tracą pierwotnego ducha, powstaje reforma cystersi. Sytuacja się powtarza, z cystersów powstają trapiści. To tak jest, jeżeli człowiek obrasta w nadmiar, to traci lekkość i tą ewangeliczną wolność. Ja myślę, że my będziemy nieustannie bilansować pomiędzy instytucją a charyzmatem. Bo z jednej strony mamy instytucje i struktury, które są dla nas pomocą, Ale z drugiej strony może to się stać tym, co zabije w nas ducha. Zresztą doskonale pewnie znacie tą historię. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef idą do Jerozolimy, przeżywają Paschę, odbywają pielgrzymkę. Pewnie sobie kupili w tej Jerozolimie, w świątyni jakieś pamiątki. I dopiero podczas powrotu zorientowali się, że zgubili własne dziecko. Więc trochę może tak być z nami, że wszystko niby mamy dobrze. Są obrzędy, są zwyczaje, są nawet sakramenty, są wspólnoty, ale nie ma Jezusa. Ja myślę, że to grozi każdemu z nas, że to grozi każdej wspólnocie, że tracimy tą ewangeliczną świeżość i taką lekkość, autentyczność. Po to Duch Święty odświeża te charyzmaty. Mamy XII wiek, teraz mamy XXI, więc musimy się cofnąć kilka wieków. Mamy XII wiek. I pewnego razu do hiszpańskiego sanktuarium pod wezwaniem świętego Dominika z Silos przybywa z pielgrzymką kobieta, która ma na imię Joanna i prosi na modlitwie tego świętego, żeby podarował jej syna. Mija jakiś czas, mamy rok 1170 i w hiszpańskiej wsi Caleruega w diecezji Osma w Kastylii rodzi się dziecko, któremu mama w dowód wdzięczności za wysłuchaną modlitwę daje na imię Dominik. To imię pochodzi od właśnie tego świętego mnicha, benedyktyńskiego opata i reformatora swojego zakonu, Dominika Silos. I myślę, że ten monastyczny duch benedyktyński, mniszy, to niewątpliwie on był obecny w życiu naszego świętego Dominika. Ulubioną lekturą świętego Dominika, to o tym wiemy, stają się rozmowy z ojcami, kolacjone z patrum Jana Kasjana. Jan Kasjan to był taki człowiek, który zebrał doświadczenia duchowe mnichów wschodu. Sam był mnichem. I zebrał te wszystkie doświadczenia, on je spisał po to, żeby upowszechnić, rozpropagować je na zachodzie. I ta książka Kasjana wprowadziła też Dominika w taką wielką i piękną tradycję monastyczną. My, Dominikanie, nie jesteśmy zakonem mniszym, ale niewątpliwie od początku Dominik oparł formację na korzeniu mniszym. Co też miało kluczowe znaczenie dla żywotności zakonu. Pierwsze lektury, które były zalecane nowicjuszom dominikańskim, to były te same lektury, które były zalecane mnichom w klasztorach. Myślę, że znaczy dziś też wielu braci szuka na nowo tego korzenia. My lubimy mnichów. Wiem, że miesiąc temu był chyba tutaj na Szkole Wiary ojciec Maksymilian, benedyktyński mnich, tak, ojciec Wojciech Mikiwał. I o Kasjanie też mówił, więc generalnie jakoś my wyczuwamy ze sobą jakieś wspólne powietrze, którym oddychamy. Co jakiś czas wielu naszych braci chce pogłębić ten nurt kontemplacyjny naszego zakonu. Jeden wylądował u trapistów, niektórzy bracia lądują u kartuzów, u kamedułów. Więc rzeczywiście ten wymiar monastyczny jest obecny w naszym zakonie. To jest wymiar bardzo dominikowy. Kiedy błogosławiona Joanna, czyli mama Dominika, była w ciąży, miała też taki sen, że urodziła psa z pochodnią, który zapala cały świat. Tym psem, jak wiemy, jest Dominik, dlatego Dominikanie nazywani są psami pańskimi. To jest też łacińska gra słów. Dominicanes, czyli psy pańskie. Dominik też ma swój atrybut na ikonach, na obrazach, gwiazdę nad głową. To jest nawiązanie do tego, że Dominik ma zapalać światło Słowem Bożym, a w Biblii, jak wiemy, źródłem wszelkiego światła jest Pan Bóg. To duch ciemności, znaczy zły duch zawsze utożsamiany jest z ciemnością. Chrystus jest światłem, więc Dominikanie mają roznosić to światło po świecie. Czasy, w których żył Dominik. To są czasy, kiedy w całym Kościele pojawia się takie pragnienie, żeby odnaleźć pierwotną tą ewangeliczną prostotę i ubóstwo. To pragnienie zaowocowało powstaniem wspólnot, których członkowie próbowali naśladować, chcieli naśladować Chrystusa ubogiego. W tych czasach mamy XII wiek, XII-XIII wiek, tylko biskupi mogli głosić kazania, ale to była garstka, na dodatek to był pewien dwór. Sam styl życia księży pozostawiał wiele do życzenia, duchowni byli niewykształceni, też swoim świadectwem życia nie pociągali. I w tym momencie rodzą się takie dwie duże grupy. Pierwsza grupa to są waldensi, uczniowie kupca z Lyonu, Piotra Waldo, który w XII wieku rozdaje swój majątek i nawołuje do pokuty. Piotr Waldo nawet nie zamierzał odchodzić początkowo od kościoła, ale potępiany był za różnego rodzaju poglądy, z czasem radykalizował swój antyklerykalizm, no i w końcu całkowicie odrzucił hierarchiczną strukturę kościoła. Natomiast trzeba niewątpliwie waldensom przyznać, że ani on, ani zwolennicy waldensów nie porzucili nigdy tych zasadniczych prawd wiary chrześcijańskiej. No i druga grupa Katarzy, we Francji nazywani byli albigensami. Oni głosili tak zwany manichejski dualizm. Czyli istnieje dobry duch, dobry Bóg i zły Bóg. Dobry Bóg włada światem duchowym, a zły stwórca jest, włada światem materialnym i prowadzi duszę do zguby. Jakie spojrzenie na człowieka kryje się w takim patrzeniu? Ciało i to, co jest materią, to, co jest materialne, jest złe, więc tym ciałem możemy pogardzać, albo możemy go używać w sposób wyuzdany, bez żadnego szacunku, z pogardą. A skoro ciało jest złe, to okazuje się, że Pan Jezus w takim razie nie zbawił ciała na krzyżu. Miał ciało pozorne, bo jest złe, więc musimy to ciało odrzucić. A jeżeli musimy odrzucić materializm, to co materialne, to także musimy odrzucić sakramenty. I takie grupy, chociaż głosiły herezję, to jednak przyciągały swoim świadectwem życia. Na dodatek ich członkowie świetnie znali Biblię, głosili kazania, a w tych czasach tylko biskupi mieli taki przywilej. Jest taki serial Dr. House, w którym ten główny bohater z takim cynizmem, taki cynik z cynizmem stwierdza, że jak człowiek mówi do Boga, to jest religia, ale jak Bóg mówi do człowieka, to jest psychoza. Słuchajcie, ale my chrześcijanie wierzymy, że to jest możliwe i my tego doświadczamy. My naprawdę wierzymy w to, że jesteśmy w stanie odczytać wolę Bożą. I taka jest właśnie różnica pomiędzy chrześcijaństwem a religiami naturalnymi. Stara szkoła ojców Kościoła mówi o tym, żeby woli Bożej nie szukać w natchnieniach, bo one mogą pochodzić od nas samych. Prawda? Ja spotkam się z moimi braćmi, których lubię, napiję się dobrej kawy, którą lubię i od razu mi przyjemnie. Prawda? Świat nabiera blasku. Ale no, to nie musi być działanie jeszcze Pana Boga, to kawa może działać, prawda? Więc Bóg działa w konkrecie. I wolę Bożą odczytujemy nie przez natchnienia, ale przez wydarzenia i wydarzenia są zawsze potwierdzeniem natchnień. Jeżeli Pan Bóg mi daje jakieś pragnienia, które mają od Niego pochodzić, potwierdzi je wydarzeniem. Zresztą to jest też taka dygresja, bo moje osobiste też doświadczenie jest takie, że ja sobie w życiu swoim dominikańskim, jak tak patrzę, nic nie wymyśliłem. Nic nie zaplanowałem. Przed święceniami, pamiętam, prowincjałowi powiedziałem, w czym się odnajduję i dostałem coś kompletnie innego. I znajdowałem się na ogół w miejscach, których sobie nie planowałem. Ale jak już tam trafiałem, to starałem się to przyjąć z wiarą i najsensowniej robić to, z czym się spotkałem. I z tego, co widzę, zawsze wychodziło jakieś dobro. Znaczy dla mnie jakaś duchowa korzyść zawsze. Nawet był taki epizod, byłem krajowym duszpasterzem szkoły rodzenia, mogę się pochwalić. To zawsze właśnie wywołuje taką reakcję. Nie dlatego, że byłem tak dobry, prawda? Tylko była jedna katolicka szkoła rodzenia, więc a my w kościele lubimy tytuły, więc krajowy duszpasterz szkoły rodzenia. I to tak jest, że Duch Święty prowadzi nas w obszary, które są znacznie ciekawsze niż te, które sobie planowaliśmy. Jeżeli coś mi się przydarza, To może dlatego, że Pan Bóg nas do czegoś przygotowuje, ale możemy ocenić to z dystansu, nie teraz. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak patrzymy na Dominika, to można się szybko zorientować, że poszczególne wydarzenia były po coś w życiu Dominika. Że to jest właśnie jak to łączenie kropek. Jaki sens ma jakieś wydarzenie w moim życiu? Z pewnej perspektywy możemy to dostrzec, tylko te kropki nie łączą się w przyszłości, ale w przeszłości. I działanie Ducha Świętego rozpoznajemy patrząc wstecz. I my teraz też patrząc na to, co się wydarzyło w Dominika, u Dominika możemy zobaczyć, czy to było działanie Ducha Świętego, czy też nie. I takim przełomowym doświadczeniem, takim przełomowym wydarzeniem w życiu Dominika, przez które objawiła się wola Boża, był rok 1203. Bo w 1203 roku król kastylijski chciał ożenić swojego syna z księżniczką duńską. I udał się do hiszpańskiego biskupa Osmy, któremu było na imię Diego, aby był on rzecznikiem w tej sprawie. Tak się jednak złożyło, że biskup Diego przyjaźnił się z pewnym kanonikiem ze swojej diecezji, który był subprzeorem kapituły jego kościoła i pochodził z Kaleruen. Ten młody ksiądz miał na imię Dominik. I Diego prosi Dominika, aby mu w tej wyprawie towarzyszył. Dzisiaj rano przy śniadaniu rozmawiałem z ojcem Janem Spierzem, który jest historykiem, i on stwierdził, że ta wyprawa miała miejsce też w rejonach obecnej Polski. To jest jego najnowsze odkrycie historyczne. Więc Dominik rzeczywiście już tutaj ponoć przechodzi w tych rejonach, już był. To jest też piękne w tej relacji pomiędzy Diegiem a Dominikiem, że to, co ludzi najbardziej łączy, to jest wspólne działanie, wspólne pasje, wspólne marzenia. I niewątpliwie takie pragnienia wspólne połączyły biskupa Diego i naszego Dominika. I ta podróż, 1203 rok, diametralnie zmienia życie tych dwóch przyjaciół. Bo podczas podróży biskup Diego i Dominik zauważają coś, co do tej pory znali jedynie z pogłosek. Bo spotykają masy ludzi związanych z różnymi sektami, a jednocześnie ludzi, którzy są zbuntowani przeciwko instytucji Kościoła, i widzą, że ogromna ilość osób chce żyć Ewangelią, pociąga ich dobra nowina, ale w tym całym zamęcie trudno się zorientować, kto głosi herezję, a kto głosi prawdę. Kto sieje ciemność, a kto rozpala światło. Co więcej, oni widzą, że Kościół sobie kompletnie z tym zjawiskiem nie radzi. Duchowni nie są dla nich autentyczni. Więc Dominik sobie stawia pierwsze pytanie. A może jest tak, że ci heretycy mają rację? A może jest tak, że ci heretycy o czymś ważnym nam przypominają, o czym my zapomnieliśmy w Kościele? Tu się potwierdza stara prawda, że nasi przeciwnicy są często naszymi najlepszymi nauczycielami. Powtarzała to potem dominikanka, doktor Kościoła Katarzyna ze Sieny, że kiedy ludzie Kościoła zapadają w drzemkę, to Pan Bóg posługuje się naszymi wrogami, żeby nas nawrócić. Tylko że my serce musimy mieć skruszone i pokorne, żeby umieć tą naukę przyjąć i wykorzystać. I Dominik ze swoim biskupem widzą, że potrzebne jest solidne wykształcenie, znajomość Biblii, aby móc z tymi ludźmi w ogóle rozmawiać, aby tych ludzi nie stracić. Tylko że nawet to nie poskutkuje, jeżeli to wykształcenie nie będzie poparte osobistą więzią z Chrystusem i przede wszystkim świadectwem życia. To jest takie zadanie dominikanów. Do dzisiaj nam to zostało. Jednanie ludzi z Bogiem. Tylko żeby najpierw pojednać tych ludzi, żeby Duch Święty, można powiedzieć, pojednał ich z Bogiem, to trzeba najpierw zrozumieć tych ludzi i pokochać. Ponieważ Jezus umarł nawet za naszych przeciwników. I ja myślę, że to do dzisiaj nam tak zostało. Tak jak wilka ciągnie do lasu, można powiedzieć, tak dominikanina ciągnie do heretyka. Naprawdę. Zobaczcie, że my z braci mamy takie doświadczenie, że wiele osób, które przychodzi do naszych klasztorów, to często ludzie gdzieś z obrzeży, z jakichś granic. z pogranicza wiary i niewiary. I oni przychodzą, bo się czują jakoś tutaj u nas przyjęci, wysłuchani. To jest zasada też świętego Tomasza. Tomasz z Akwinu próbował, to chciał, to realizował, to nie próbował, realizował. Najpierw słuchać. To jest videtur quod. Kiedy Tomasz rozmawiał z przeciwnikiem, najpierw starał się go wysłuchać i poznać jego kontrargumenty. Czyli najpierw wysłuchaj. Najpierw próbuj zrozumieć człowieka, zanim do niego będziesz mówił. Ojciec Tomasz Nowak bardzo mądrze ujął ten dominikański klucz działania. Ten wywiad ostatnio czytałem w Gościu Niedzielnym z ojcem Tomaszem i on ten dominikański klucz, prawda? Laudare, benedicere, predicare. Chwal Boga, błogosław ludziom i wtedy dopiero głoś. Bardzo, bardzo dobre ujęcie. Chwal Boga, błogosław ludziom, a dopiero wtedy do nich głoś. Jeżeli którejkolwiek części układanki zabraknie, czyli nie pokochasz ludzi, do których masz głosić, to będziesz głosił złą nowinę. To będzie dobra nowina o wiecznym potępieniu. I pokolenia dominikańskich wychowawców praktycznie od XIII wieku aż do dzisiaj cały czas to powtarzają. Jeżeli nie kochasz ludzi, do których masz iść, to daruj sobie głoszenie. Kazania mów do siebie, ale nie do nich. Niektórzy tak złośliwi mówią, jednego z naszych braci tak powiedziano, nie? Złośliwie, że ten ojciec jest niezrównanym mistrzem w głoszeniu dobrej nowiny o wiecznym potępieniu, nie? Ale to tak jest, że to, w jaki sposób mówimy, to więcej mówi o nas samych niż o ludziach. Jeżeli mamy kontakt z Duchem Świętym, który jest zawsze duchem nadziei, kochamy ludzi, do których będziemy głosić, to głoszenie będzie autentyczne, będzie zapładniało. I kiedy Dominik ze swoim biskupem Diego decydują się, żeby do takich ludzi pójść, są już rozpaleni tym pomysłem, to wówczas spada na Dominika wielki cios, bo niespodziewanie biskup Diego umiera. Dominik w tym momencie traci swojego biskupa, traci swojego przyjaciela, którym ma wsparcie. I teraz chciałbym, żebyśmy się tutaj na chwilę zatrzymali. Bo w tym niezrozumiałym wydarzeniu kryje się pewne światło. Bo tam, gdzie inni widzą śmierć, to Pan Bóg widzi narodziny. Bo ja zaryzykuję tutaj takie twierdzenie, że Dominik nigdy nie byłby tak wielkim świętym, gdyby nie to oczyszczające doświadczenie samotności. Z tego bolesnego doświadczenia Dominika wyrósł nasz zakon. Nasz zakon wyrósł ze zgorszenia, ale też z tego bolesnego doświadczenia Dominika. Bo po latach od tego wydarzenia Dominik był wspominany jako osoba, z którą spotkanie było wielką przyjemnością. Wilhelm z Montferrat wspominał, że promieniował od niego jakiś szczególny, urzekający czar. Był człowiekiem pogodnym i radosnym. Tylko zanim to się stało, musiał nastąpić moment oczyszczenia. Tradycja duchowa mnichów, z której Dominik obficie korzystał, którą doskonale znał, mówi o oczyszczeniu serca. Więc serce Dominika musiało zostać oczyszczone z tego wszystkiego, co Bogiem nie jest. Dlaczego mnisi mówią o oczyszczeniu serca? Ponieważ mają w umyśle, mają przed oczami słowa Pana Jezusa, który mówił w swoim najsłynniejszym kazaniu: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga będą oglądać. Czyli mnisi to są ludzie, którzy tęsknią za Bogiem i mówią: ja chcę Boga widzieć. Co muszę zrobić? Muszę oczyścić serce. Po śmierci biskupa Diego Dominik czuje się osamotniony. Oparciem wtedy dla niego staje się klasztor w Pruil, klasztor mniszek. Miał on być schronieniem dla kobiet nawróconych z herezji. I do dzisiaj tak mamy, że mniszki nasze modlą się za misję Dominika. I myślę, że gdyby nie duchowe wsparcie naszych mniszek, to nasze głoszenie byłoby nic nie warte. Nie zrozumiemy też tego dzieła Dominika, jeżeli nie zrozumiemy, czym jest w Biblii samotność. Więc chciałbym trochę więcej o tym powiedzieć. Bo myślę, że to jest coś fundamentalnego, jeżeli chodzi o Dominika i potem o naszą duchowość i nasz zakon. To To, co było dla mnie też takim ogromnym odkryciem, to właśnie to, ile lat Dominik spędził samotnie w Pruil, w Fanjo, szukając, modląc się, nie rozumiejąc. I ta jego samotność przed Panem Bogiem to jest jakaś podstawa jego duchowości. Bo poprzez to wydarzenie bardzo bolesne Pan Bóg przygotowywał Dominika do wielkich rzeczy. Nie byłoby naszego zakonu, gdyby nie samotność Dominika, która owocowała intensywną więzią z Chrystusem. Samotność to jest doświadczenie też każdego proroka. Dlatego Dominik musiał przez to przejść. Samotność, jak widzimy w Biblii, stoi u źródeł każdego doświadczenia religijnego. Przez pustynię wszyscy prorocy musieli przejść. Mojżesz, Abraham, Eliasz, Jeremiasz, albo też tacy wybitni mistrzowie życia duchowego i święci, jak Antoni Pustelnik, Ewagriusz z Pontu, Jan Kasjan, w Nowym Testamencie Jan Chrzciciel. No i oczywiście źródło wszelkiego natchnienia prorockiego, czyli Jezus Chrystus. Także Pan Jezus, zanim cokolwiek powiedział, był w samotności, był na pustyni. Oni przypominali, że jest pewna prawidłowość, że kto nie słucha Boga, to nie ma światu nic do powiedzenia. Bo te słowa będą puste, te słowa będą jałowe. Mogę dać szklankę wody do picia? Nie? Wszystko w porządku? Nie ma problemu. W Biblii prorok, który przychodzi, przychodzi z pustyni. I powołaniem nas, chrześcijan, tak twierdził Merton, nie jest przetrwanie. Powołaniem chrześcijan nie jest przetrwanie, ale powołaniem chrześcijan jest proroctwo. A prorok, zanim zacznie mówić, na początku musi przejść moment oczyszczenia, który dokonuje się w samotności. I dostrzec tutaj można tą właśnie prawidłowość, że samotność i cisza były również najważniejszymi pomocnikami Jezusa przed rozpoczęciem publicznej działalności. Jakby Pan Jezus chciał nam pokazać, przypomnieć, że doświadczenie takie jest niezbędne, kiedy się chce w życiu rozpocząć nowy etap. Chcesz poznać człowieka? To zapytaj się go, co robi w samotności. Dlaczego? Ponieważ misi nam podpowiadają, oni wiedzą, co to jest samotność, że w samotności wychodzą wszystkie nasze wady. Jeżeli człowiek nie potrafi być sam ze sobą, to nie potrafi być z drugim człowiekiem. Nie będzie potrafił być z nikim innym. Bo będzie tego człowieka chciał zawłaszczyć. Albo będzie chciał, żeby drugi człowiek zaspokoił wszystkie moje emocjonalne braki, jakieś potrzeby. Ale to jest iluzja. Tak się po prostu nie da. I takich przypadków naprawdę znam dziesiątki. Że szukanie szczęścia poza Panem Bogiem to po prostu nie daje wypełnienia. I niedawno rozmawiałem z pewnym chłopakiem. Mówi, że miał dwa marzenia. Przejechać na motorze przez Amerykę Południową i zanurkować w wielkiej rafie barierowej w Australii. On ma teraz taką sytuację finansową, że mu się to udało. Wrócił. Oba cele zrealizowane. I mówi, że ojcze, czuję tak wielką pustkę, której nie potrafię wytłumaczyć. Ja wiem, że nawet jeżeli sobie teraz ustawię kolejne cele, to będzie podobnie. Jakby cel osiągnięty, ale dookoła po prostu lej po bombie. Takich naprawdę przypadków jest wiele. Jedna osoba mi opowiadała, że skończyła dwa fakultety, potem doktorat, wiele publikacji, kilka książek. No i w końcu pomyślała, że może habilitacja na najlepszej uczelni w kraju, na prestiżowym kierunku to będzie coś. Ta habilitacja zajęła jej 5 lat życia. Od rana do nocy. Mówi, dopięłam swego, zrobiłam habilitację i nic. Potem jeszcze większa pustka. I cała ta nasza tradycja mnichów opowiada nam o tym, że po spotkaniu żywego Boga to człowiek żyje z poczuciem pewnego niezaspokojenia i ani żadna rzecz, ani żaden człowiek, choćby nawet najbliższy, nie będzie już w stanie nas zaspokoić do końca. Dlatego właśnie misi uciekają od ludzi, żeby tę pustkę wypełnić Panem Bogiem i niespodziewanie odkrywają, że to odosobnienie daje im jakieś poczucie dziwnej jedności ze światem i z ludźmi. Kartezjusz kiedyś powiedział: myślę, więc jestem. To jest znany cytat Kartezjusza. I dla życia duchowego to jest teza niezwykle ryzykowna, ponieważ nie jesteśmy swoimi myślami, nie jesteśmy swoimi uczuciami. Broń Boże, nie utożsamiajcie siebie z myślami i z uczuciami. Często ludzie utożsamiają siebie z myślami albo z uczuciami. Na gruncie duchowym to jest ogromnie szkodliwe. Ty nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi uczuciami, jesteś kimś więcej. Tak mówi Pan Bóg. Ale dzisiaj myślę, że gdyby żył Kartezjusz, być może powiedziałby inaczej. Pokazują mnie, więc jestem. I dlatego niektórzy chrześcijanie uciekają w samotność, ponieważ chcą ocalić samych siebie. Bo mają w sobie takie poczucie, że życie to coś więcej. Niektórzy ludzie zostali nawet tak mocno naznaczeni Panem Bogiem, że noszą w sobie jakąś ogromną tęsknotę, jakby ich dusza została przebita, ale poprzez złamanie. Noszą w sobie jakieś takie poczucie nieustannego braku. Ewa Grusz z Pontu przypomniał, że chcieć, żeby ta przestrzeń została w nas zaspokojona czymś innym niż Bóg, to jest skazywanie duszy na przeraźliwy smutek. Nie bez powodu do pustelników, do ludzi, którzy mieli oswojoną własną samotność, przychodziły tłumy. Ich samotność właśnie sprawiała, że z dystansu mogli spojrzeć na pewne sprawy wyraźniej. Mieli w sercu więcej wolności i oczywiście byli napełnieni Duchem Świętym. Takie spojrzenie właśnie na samotność wyrasta z takiego doświadczenia, że najgłębszym spotkaniem z drugim człowiekiem wcale nie jest komunikacja, ale to jest komunia. Najgłębszym poziomem spotkania z ludźmi nie jest komunikacja, ale komunia. Kiedy żyjemy z ludźmi we wspólnocie, to najgłębszą jedność wcale nie osiągniemy poprzez, najgłębszej jedności nie osiągniemy poprzez słowa, bo to jest tak, że słowa w pewnym momencie się kończą, są niewystarczające, aby wyrazić wszystko, co byśmy chcieli. Tylko największe na przykład poczucie jedności z ludźmi ja mam po prostu siedząc na adoracji w jedności. Może mieliście takie doświadczenie kiedyś na rekolekcjach albo w kościele na adoracji, na wspólnej modlitwie. Najlepiej w milczeniu. Kiedy właśnie w samotności człowiek doświadcza jakiejś jedności ze światem i z otaczającymi mnie ludźmi. To jest to, o czym mówią Dzieje Apostolskie. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. To jest tak, że kiedy kogoś poznajemy, każdy z nas to ma, to chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Prawda, mamy zestaw ulubionych anegdotek, opowieści, jak się dobrze sprzedać, jak dobrze wypaść. Tylko zauważcie, że ludzie, którzy są blisko siebie, już nie potrzebują słów. To jest już taka cisza, która nie krępuje. Tak samo modlitwa. Dojrzałe życie duchowe zawsze zmierza do prostoty. Jak się modlisz, to po prostu jestem. Przychodzę, patrzę na ikonę, patrzę na Najświętszy Sakrament, jestem. Już słowa nie są potrzebne. Myśli nie są potrzebne. To jest modlitwa już poza myślami, poprzez samą obecność. Kiedyś rodzice jednej z mniszek naszych w Radoniach obchodzili jubileusz małżeństwa. Miałem okazję być na tym jubileuszu. Bardzo kameralna atmosfera była. No i w pewnym momencie ta siostra mówi do swoich rodziców, żeby może opowiedzieli, w jaki sposób się poznali. No i ta mama mówi do mama tej naszej siostry mówi do swojego męża: Heniu, a pamiętasz Międzyzdroje 7-8? A ten Heniu, ten pan Heniu zapatrzył się w okno, tak zadumał się i mówi: no. Już się skończyły wspomnienia. Oni już nie potrzebowali mówić nic więcej. Jakby w ich obecności też człowiek nie czuł się zawłaszczany. To jest właśnie to. Spotkanie najgłębsze odbywa się nie poprzez komunikację, ale poprzez komunię. Zobaczcie też, że zdrowe dziecko ma taką potrzebę, żeby od czasu do czasu pobyć samemu. Żeby być zdanym tylko na siebie. Dzieci, które czują się kochane, które mają poczucie bezpieczeństwa, to nie muszą zabiegać o uwagę. Potrafią bawić się w samotności, na dodatek są bardzo kreatywne. My tu z ojcem Szymonem w tej książce opisaliśmy taką historię, która się wydarzyła jednemu bratu na katechezie, o kreatywności dzieci. Jak to pewna mała dziewczynka na katechezie coś malowała z przejęciem, I brat podszedł i się pyta, co rysujesz? Ona mówi, Pana Boga. On mówi, ale nikt nie wie, jak wygląda Pan Bóg. Za chwilę się dowiedzą. Ona już wie, no mistyk, prawda? Ona już wie. I samotność jest właśnie po to, żeby zetrzeć tą wierzchnią warstwę osobowości. Przez nią właśnie Pan Bóg przygotowuje do czegoś większego. Zresztą, gdybym zadał takie pytanie, zastanów się, kiedy się najmocniej rozwinąłeś, to bardzo często ludzie odpowiadają, kiedy doświadczyłem jakiegoś cierpienia w życiu i kiedy je przeżyłem. To zniszczenie marzeń, jakaś pustka uczuć, odczucie nawet bycia niepotrzebnym nikomu, zapomnienie o nas, zdrada. Te wszystkie właśnie doświadczenia wrzucają nas w ramiona Pana Boga i idealnie nas formują. Ale często zaczynają się od rozdzielającego bólu. Nie chcę powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia. Uszlachetnia tylko miłość. Bo to jest tak, że cierpienie bez Jezusa może zniszczyć. Ale są pewne próby dopuszczone przez Boga, abyśmy dzięki nim mogli stać się kimś więcej. Święty Paweł nawet mówi, że jest rodzaj smutku, który jest dopuszczony przez Pana Boga i służy, sprzyja naszemu nawróceniu. To Dominik pokazał, że każda trudność przeżyta z Chrystusem owocuje życiową mądrością. Każde cierpienie przeżyte z Chrystusem owocuje życiową mądrością. To jest jak wynurzanie się z wody. Schodzisz pod powierzchnię i wracasz z różnymi, bardzo pożytecznymi rzeczami. I my potrzebujemy takich świętych grotołazów, którzy właśnie wydobywają ukryte w otchłani skarby, wynoszą je na światło, a potem polerują, przywracając piękno i blask. To jest to pierwsze światło dotyczące Dominika, o którym chciałbym powiedzieć na tym wykładzie jakoś mocno. Że jeżeli chcemy żyć tą duchowością, to trzeba mieć w sobie albo wokół siebie jakąś przestrzeń, jakąś małą pustynię, żeby żyć w tym duchu Dominika. Trzeba stworzyć taką przestrzeń, gdzie możesz być sobą u siebie i gdzie nie musisz nikogo udawać. To jest takie miejsce, do którego nikt nie ma dostępu oprócz Jezusa. Zobaczcie, że my wszędzie odgrywamy jakieś role, jak jesteśmy. Każdy, taki jest świat skonstruowany. Nawet odchodząc po prostu na pustelnię albo buntując się przeciwko społeczeństwu, odgrywasz kolejną rolę anarchisty, buntownika i tak dalej. Każdy odgrywa jakąś rolę, ale jedynie przed Bogiem możemy być w pełni sobą. Tu już nikogo nie musimy udawać. Dominik często modlił się w samotności. Tak też mówili o nim bracia, bo on wiedział, że poza Panem Bogiem nie znajdzie spełnienia. I to od niego czerpał siłę i nadzieję. I przyznam, że to dominikowe doświadczenie samotności, ono mi jest bardzo bliskie. Jako ksiądz miałem możliwość pracy w różnych środowiskach. To jest takie też bardzo cenne w naszym zakonie, że mamy dostęp do różnych środowisk. Pracowałem zaraz po święceniach na onkologii dziecięcej. Wiele lat chodziłem do sióstr Kalkutanek. Są takie siostry, które bardzo cenię, które żyją tą duchowością Matki Teresy z Kalkuty. Chodziłem tam odprawiać msze dla bezdomnych. Pracowałem 4 lata z osobami uzależnionymi, jakoś poharatanymi przez życie. To byli często ludzie z wyrokami. Spotykałem dziewczyny, które były na krawędzi prostytucji albo trudniły się prostytucją. Spotykałem ludzi, którzy działali w środowisku przestępczym. Pewien chłopak, pamiętam, trafił do środowiska lokalnych gangsterów, potem już nie mógł odejść. I pamiętam, że jedynie co dawało ukojenie, po prostu żeby nie zwariować, to była adoracja Najświętszego Sakramentu. Najlepiej w ciszy. Bo tam, gdzie pracujemy, to ludzie zawsze przynoszą nam swój świat. I najczęściej ten świat jest bardzo pobrudzony. Ale właśnie tutaj wszystko jest czyste. Jakoś do dzisiaj mi tak zostało, że właśnie przed Najświętszym Sakramentem odzyskuję siły i pewnie jakoś bez tego bym usechł. Że kiedy właśnie dopada smutek, jakoś bezsilność wobec ludzkich problemów, ale też bezsilność wobec samego siebie, to przychodzę, siedzę przed tym Najświętszym Sakramentem i czekam, aż przejdzie. Czasem przychodzi po 10 minutach, czasem po godzinie, czasem po dwóch. Ale naprawdę jest tak, że w tym kawałku chleba jest światło, które ma moc rozpraszania ciemności. I ja myślę, że tylko w ten sposób możemy wytłumaczyć ludziom, co to jest łaska. Masz jakąś bliską osobę? Masz kogoś, kogo kochasz? To co ci daje siłę w tej relacji? To to, że ta osoba jest. Łaska to jest właśnie bycie z Chrystusem w relacji. I że to On daje mi taką siłę. Że ja już sobie nie stawiam pytania, po co to robię, ale dla kogo to robię. Kiedyś nasze mniszki dominikańskie dziennikarz zapytał, jak siostry sobie radzą, kiedy zostają same? A jedna z mniszek odparła, my nigdy nie jesteśmy same. Guy Bedouel, historyk dominikański, opowiadał, że kiedy Dominik miał jakiś trudny klasztor, jakąś trudną wspólnotę, w naszych wspólnotach się nie mówi, że drugi brat jest trudny, tylko drugi brat nie uświęca. I kiedy Dominik miał jakąś trudną wspólnotę, gdzie bracia się bardzo jakoś tak uświęcali, mocniej niż powinni, i nie pomagała już perswazja, to Dominik wtedy zaczął się modlić. I Bedouel mówi, że wtedy sam Bóg rozwiązywał wszystkie problemy. Tylko że do tego trzeba mieć wiarę, że pewne sprawy naprawdę się same rozwiązują dzięki modlitwie. Dewiza naszego zakonu to jest contemplare et contemplata lis tradere. Owoce kontemplacji mamy przekazywać innym. Ale jeżeli przedmiotem kontemplacji nie jest źródło wszelkiego szczęścia i źródło wszelkiego życia, czyli Pan Bóg, albo na przykład, a owocem kontemplacji będzie świat, albo ludzka opinia, albo to, czym się zajmujemy, te nasze sukcesy czy porażki, też można kontemplować porażki. Częściej się chyba nawet tak zdarza, że ludzie wolą kontemplować porażki niż sukcesy. To jeżeli tak będzie, to nie będziemy mieli o czym głosić. Te słowa przestaną zapłaniać, nie będzie tradere. I nawet śmiem twierdzić, że nie pójdziemy dalej, jeżeli najpierw nie przyjdzie na nas oczyszczenie z tego wszystkiego, co Bogiem nie jest. To jest właśnie moment, kiedy Bóg daje nam nowe życie, choć się wydaje, że umiera wszystko. Jeszcze mamy trochę czasu. Chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch wymiarach samotności. Bo są dwa wymiary samotności. Jeden wymiar samotności to jest samotność, która niszczy. To nazywamy osamotnieniem. To są ludzie, którzy znają dziesiątki osób, setki osób, ale nie mają przyjaciół, którzy byliby dla nich wsparciem. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, lecz tak naprawdę nic ich nie cieszy, nic nie wypełnia ich życia, nic nie fascynuje. Samotność ich osłabia. Dla wielu ludzi osamotnienie stanowi naprawdę poważny problem. Nikt się ich nie pyta o nic, nikt się ich nie radzi, nikomu nie jest potrzebna i nie jest potrzebna ani ich wiedza, ani ich doświadczenie. To, co jest plagą i udręką współczesnych, to nie osamotnienie, lecz utrata do zdolności bycia osamotnionym. A to można twórczo przekuć. Jest samotność, która buduje. To jest pewne odosobnienie, które Pan Jezus zalecał swoim uczniom. Zauważcie, że wielkie dzieła zawsze powstają w samotności. Artysta tworzy w samotności. Mnich pisze ikony w samotności. Często odchodzi też na pustelnię. Jakiś wykład powstaje w samotności. Dobre kazanie powinno wyrastać z samotności. Pisarz tworzy w samotności. I Jan Chrzciciel ucieka na pustynię. Wydaje się, że jest oddalony od świata. Wydaje się, że niewiele o tym świecie wie. A wciąż przychodzą do niego ludzie po radę, po chrzest, po słowo. Wielu wybitnych myślicieli większość czasu spędzała w samotności i służyli tą swoją samotnością innym. Samotność jest jak sen. Gdyby tego zabrakło, to człowiek traci siły. Traci się kontakt nie tylko z Panem Bogiem, ale traci się kontakt z samym sobą. Też samotność to jest coś, co zawsze towarzyszy człowiekowi. na dnie duszy zawsze jesteśmy samotni. W czasie choroby no nikt nie zrozumie tak twojego bólu jak ty sam. Każdy też umiera sam. Jeżeli 100 tysięcy osób ginie w wyniku kataklizmu, każdy umiera sam. No my żyjemy samotnie, żeby żyć we wspólnocie i na odwrót. I zdrowa wspólnota ma mi pomóc w tym, ma mi pewne takie dać zaplecze, żebym odnalazł siebie wobec Boga. Ale wspólnota, choćby najlepsza, nigdy mnie nie wypełni. Ewagriusz z Pontu w IV wieku powiedział, że celem życia jest doprowadzić wszystkie części duszy do zgodności, do harmonii. I pomaga w tym milczenie i samotność. Bo to jest taka iluzja, którą nam karmi, którą nas karmi kultura masowa. I ona polega na tym, że wmawia nam się co chwilę, że tutaj na ziemi można osiągnąć pełne zaspokojenie. No, widziałem taki komiks, diabeł ogląda reklamę chrześcijaństwa i jeżeli pójdziesz za Panem Bogiem, to wszystkie twoje pragnienia zostaną zaspokojone, nawet takie, których sobie nie uświadamiasz. Otrzymasz niezrównany pokój, pełnię szczęścia, całkowite wypełnienie. I diabeł patrzy na to wszystko i mówi, zabawne, ale ja oferuję zupełnie to samo, tylko że już tutaj na ziemi. I właśnie to jest ta różnica. Że to jest iluzja, którą nas karmi ten świat, że tutaj możemy być w pełni zaspokojeni. Ktoś czuje się samotny, mówi, że szuka drugiej połówki, która go nareszcie całkowicie wypełni. Nie wiem, czy to jest najlepszy punkt wyjścia, żeby para dobierała się z poziomu deficytów. Znam takie przypadki, że matka wydzwania do córki 2 razy dziennie, która jest już dorosła, jest już w małżeństwie, ma dzieci. Córka w końcu nie wytrzymała tego i powiedziała, że już nie jest w stanie odbierać tych telefonów. Mama czuła się odrzucona, urażona. Nie umie dobrze przeżywać samotności. Myślę, że każdy rodzic powinien pamiętać, że dzieci nie należą do nas, tylko do Pana Boga. To naprawdę wiele rzeczy upraszcza. Że nawet jak coś nie idzie po mojej myśli, to Pan Bóg i tak się zaopiekuje. Ja byłem dzieckiem, które sprawia ogromne problemy wychowawcze. To dyrektora w liceum chodziłem tak często, że miałem wrażenie, że potem żeśmy się polubili. W jednym semestrze potrafiłem mieć po 250 godzin opuszczonych. I kiedy moja mama już byłaby silna, przychodziła z wywiadówki, już totalnie była, już nie wiedziała co zrobić, to kropiła mnie wodą święconą. I to był jakiś taki wyraz tego, że Panie Boże, ja już nie wiem co robić, Ty się nim zajmij. Nie? Dzieci nie należą do nas, tylko do Pana Boga. No i Pan Bóg sobie poradził. No. Skończyłem jako ofiara całopalna w zakonie. Ale to jest naprawdę, upraszcza wiele spraw. Drugi człowiek, choćby najbliższy, nie należy do mnie, ale do Pana Boga. Właśnie ten ból bierze się z nieuporządkowanych przywiązań. Że kiedy człowiek chce, żeby zaspokoiło go coś, co zaspokoić go nie może. Przywiązujemy się, bo jesteśmy przekonani, że źródłem szczęścia może stać się przedmiot albo człowiek. Jest taka stara duchowa zasada, kiedy chce się zostać pustelnikiem, to najpierw musi człowiek się sprawdzić w życiu we wspólnocie. O tym pisał Benedykt w swojej regule dla mnichów Zachodu. Pewnie Państwo niektórzy kojarzą Tomasza Mertona, amerykański mnich, trapista z XX wieku. No kiedy on marzył, miał takie pragnienia, żeby zostać pustelnikiem, to ponad 20 lat żył we wspólnocie, aż przełożeni się zgodzili wysłać go na pustelnię. To jest taki stary apoftegmat, kiedy nowicjusz mówi do swojego nauczyciela: ojcze, chcę unikać ludzi. Jeżeli najpierw nie nauczysz się żyć dobrze wśród ludzi, ty i w samotności nie będziesz umiał żyć dobrze. Nie wiem, czy w średniowieczu, czy w czasach Dominika ludzie byli bardziej szczęśliwi, jeszcze bardziej szczęśliwi niż dzisiaj, ale na pewno tam wszystko było ukierunkowane na Pana Boga. Nawet jak sobie czytamy te nagrobki średniowieczne, tam wszystko jest ukierunkowane na Boga. A dzisiaj wszystko jest ukierunkowane na człowieka. Dla nich było jasne, dla ludzi średniowiecza, że Boga należy kochać w sposób nieograniczony, bez żadnych warunków, natomiast człowieka należy kochać ze świadomością ograniczeń. Słuchajcie, u nas jest odwrotnie. Kochamy człowieka w sposób nieograniczony i w pewnym momencie co się okazuje? Że drugi człowiek nie jest Bogiem, a miał nim być. Za to Bogu zaczynamy warunki stawiać. Naprawdę my nie możemy robić z drugiego człowieka, choćby najbliższego, choćby to było najbliższe dziecko czy najbliższa osoba, czegoś boskiego. Dziecko nie jest Bogiem, mąż nie jest Bogiem, chłopak nie jest Bogiem, żona nie jest Bogiem. Naprawdę, gdybyśmy kochali człowieka ze świadomością ograniczeń, uniknęlibyśmy wielu frustracji. Kryzys w związkach, kryzys również we wspólnotach bardzo często wynika z nadmiernych oczekiwań. Że drugi człowiek ma nas całkowicie wypełnić, zawsze zrozumieć. Nie ma przestrzeni na samotność. Czasami naprawdę są dramaty wśród ludzi, że wciąż szukają potwierdzenia własnej wartości w innych ludziach. Albo tak bardzo boją się własnej samotności, że jak już kogoś spotykają, to oplatają go jak bluszcz. Kilkanaście telefonów dziennie, kilkadziesiąt SMS-ów, nie odbierzesz, co się stało. No wtedy przestajesz żyć własnym życiem, a zaczynasz żyć cudzym życiem. To jest brak przestrzeni na zdrowe odosobnienie. W tej anegdocie, prawda, że dziewczyna mówi do, że inny chłopak rozmawia ze swoim kolegą i mówi, kolega mówi mu, od kogo dostałeś tak długi list? On mówi, od mojej dziewczyny, która właśnie wyjechała. I co ci pisze, że wszystko powiem jak wróci. Nie? No, można kogoś opleść, ale ten człowiek będzie czuł się osaczony. Znaczy, ja bardzo lubię moich braci, ale żeby ktokolwiek mnie wypełnił, to jest niemożliwe. Mam świadomość ograniczeń swoich, mam bardzo wiele ograniczeń, bracia o tym wiedzą, ale też mam świadomość ograniczeń moich braci. Naprawdę, choćby bracia, choćby najlepsza wspólnota nie jest w stanie nas wypełnić. To niemożliwe. Kiedy w drugim człowieku szuka się wypełnienia, to staramy się bardziej, bardziej. Chcemy uzyskać kolejne dowody uznania. Komfort występuje, ale tylko na chwilę, a potem znowu dopada pustka. Najpierw należy się nauczyć bycia samemu, nauczyć się żyć samemu ze sobą, aby żyć z innymi ludźmi. Jeżeli nie potrafię żyć sam ze sobą, nie będę potrafił żyć z drugim człowiekiem. Będę chciał go zawłaszczyć. Też tylko człowiek, który jest w stanie być sam, przyciąga innych ludzi. Nawet co więcej, taki człowiek nie musi szukać innych ludzi. Przychodzą oni sami. I są to często ci, których on też potrzebuje. No ludzie, którzy narzekają z powodu samotności, to wyrażają tym samym, że nie są w zgodzie z sami ze sobą. Dla naszego mistrza Eckharta, to był dominikański mistyk, odosobnienie jest postawą wewnętrzną. Eckhart, no, to był niezwykły człowiek, niezwykły prowokator. On nawet stwierdził, że odosobnienie jest czymś ważniejszym niż miłość. Wiecie dlaczego? Bo kiedy człowiek stwarza w sobie poczucie odosobnienia, to Pan Bóg nie ma wyjścia, musi przyjść. Dlatego to jest ważniejsze niż mi. Dla niego, dla Eckharta. On był niesamowitym prowokatorem, ale był niezrozumianym przez wiele osób. Właśnie Eckhart mówi właśnie, że to odosobnienie oznacza bycie wolnym od spraw świata i jest warunkiem tego, że Pan Bóg przybędzie. Jeżeli ja stwarzam sobie przestrzeń odosobnienia, Pan Bóg nie ma wyjścia. To przyciąga jak magnes. Duchowy mistrz świętego Dominika Jan Kasjan, on mówił, że droga do Boga prowadzi przez poznanie samego siebie. I ta samotność, której dokonuje się poznania samego siebie, to jest jak taka spacja między słowami. Ona jest potrzebna, żebyśmy tekst mogli odczytać. To jest bardzo istotny element w poszukiwaniu naszego prawdziwego ja. To jest bardzo istotny element, żeby stać się sobą. To jest samotność. Pan Jezus wielokrotnie pytał, czego pragniesz? W Ewangelii mamy takie fragmenty, że Pan Jezus zadawał to pytanie spotkanym ludziom, czego pragniesz? Tylko żeby odpowiedzieć na takie pytanie Panu Jezusowi, to ja muszę wiedzieć, jakie pragnienia pochodzą od Pana Boga, a jakie są narzucone z zewnątrz. Są sztucznie wygenerowane przez innych i zamiast pokoju przynoszą mi smutek. No jak mogę siebie znać, jeżeli w moim sercu panuje zamęt? Ja nie wiem, co Panu Jezusowi odpowiedzieć. Ja mogę wtedy powiedzieć mu o swoich pragnieniach, ale to nie są moje, tylko ktoś mnie narzucił. One mi nie przynoszą szczęścia. Zresztą szpecy od reklamy mówią, że aby sprzedać produkt, to wcześniej należy wygenerować w ludziach potrzeby. Czyli żebyśmy mogli sprzedać produkt, to trzeba wmówić coś ludziom, że im to jest potrzebne. Nawet jeżeli tak nie jest. Tak jak w tym kawale, że ksiądz zapytał na spowiedzi dziecko, przy pierwszej spowiedzi zapytał dziecko, chciał mu pomóc. A czy wyciągałeś może nożem ze świnki skarbonki pieniądze? A to dziecko, nie, ale to świetny pomysł. Generowanie sztucznych potrzeb, potrzeb, których nie ma, to się dokonuje naprawdę codziennie. Jan Kasjan mówi, że trzeba być przytomnym, aby świat nas nie oszołomił. I nie tylko trzeba mówić Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, nie tylko wzywać Pana Boga, kiedy dopada trudność, ale też Kasjan mówi, że trzeba wzywać Pana Boga, kiedy dopada nadmiar dobra, kiedy dopada nadmiar sukcesów, bo sukces może tak oszołomić, że człowiek straci siebie samego. Słuchajcie, oni byli genialni ludzie. Oni to wszystko, co mówili, to było oparte na ich doświadczeniu. Myślę, że dlatego ta nauka mnichów jest tak piękna, bo ona jest tak prosta. Ta tęsknota za odosobnieniem i ciszą to jest też, myślę, tęsknota właśnie za tym światem bez reklam, bez nadmiaru niepotrzebnych informacji. Światem, w którym nikt nam nie podpowiada, czego powinniśmy pragnąć. I wówczas te pragnienia zaczynają wynikać z nas. Bo kiedy zostajemy sami ze sobą, to na początku trudno przetrzymać ten stan pustki. Chciałby się od razu to wypełnić jakimś zapełniaczem. Teraz łatwo, prawda? W telefonie wszystko jest. Ale najpierw trzeba przejść przez nudę tego świata, zmierzyć się trochę z tą pustką. Mówi się o paplaninie, że wiele osób mówi zbyt dużo, ponieważ nie jest w stanie znieść pustki, która w nich panuje. I w tradycji chrześcijańskich mnichów pojawia się taka intuicja, że kiedy Pan Bóg chce przypomnieć o sobie, to wiecie, co zrobi, co dopuszcza w naszym życiu? Dopuszcza upokorzenia. To jest najlepszy znak na to, że nasze modlitwy w końcu zostały wysłuchane. I Pan Bóg nas uwalnia, chce nas prowadzić do wolności od siebie samego. Dzięki temu uzyskujemy wolność. Bo w takich momentach ja już wiem, że nie mam co szukać pomocy u ludzi i mogę jedynie skierować się do Pana Boga. To mam jeszcze chwilkę, to powiem na temat upokorzeń taką bardzo historię, którą lubię. Jak to jeden z naszych braci miał mszę pogrzebową i proboszcz mu powiedział: zmarł taki nasz parafianin, dusza człowiek, powiedz na kazaniu coś bardzo dobrego, takiego budującego naprawdę, żeby tak trochę tych ludzi, którzy go znają, którzy są na pogrzebie, rodziny, żeby uzyskali pocieszenie. Mówi: dobra, nie ma problemu, coś powiem na kazaniu, tylko powiedz mi, czym się zajmował ten zmarły. On mówi: był lekarzem. No i w każdym bądź razie on mówi na tym kazaniu i mówi, że słuchajcie, zmarły tam Tadeusz, nie? Zmarł fantastyczny człowiek, pacjenci po nim płaczą, prawda, był znakomitym lekarzem, płaczą, bo utracili tak fantastycznego lekarza, i mówi: kochani pacjenci, jesteśmy z wami w tym bólu, nie martwcie się. No i właśnie schodzi do zakrystii po tym pomiennym kazaniu i pyta się: powiedz właściwie, jakiej specjalizacji był ten zmarły lekarz? On mówi: weterynarz. Ja naprawdę też wiele mam osobistych upokorzeń również na rekolekcjach, ale to jest wątek może na inny czas. Ale to jest taki moment, kiedy ja się już oparzyłem, to już wiem, że nie mam co szukać pomocy u ludzi, tylko mogę się skierować tylko do Pana Boga. I Dominik przez to musiał przejść. Niekiedy trzeba przeżyć taki moment właśnie odrzucenia, żeby zobaczyć, że ja już na siebie liczyć nie mogę, ja potrzebuję Zbawiciela. Że są w naszym życiu takie sytuacje, kiedy ludzie, niezależnie jakkolwiek nie byliby nam bliscy, to i tak nie są w stanie nam pomóc. I chyba nie zawsze Pan Bóg chce, żeby pomoc przychodziła przez ludzi. Myślę, że rezerwuje sobie pewne momenty, kiedy sam chce interweniować. Kiedy właśnie chce mieć nas na wyłączność, to dopuszcza upokorzenia, sprawia, że świat dookoła zaczyna parzyć i uciekamy w samotność. I Pan Bóg robi to z ogromnej miłości, z ogromnej zazdrości o nas, żebyśmy się nie pogubili. I w tych momentach odejścia w samotność, Pan Bóg chce w nas zbudzić na nowo tęsknotę za niebem. Przecież ta ziemia nie pachnie jak dom. No nie miejmy złudzeń. I tu jest pewna taka prawidłowość, że to, co utrudnia nam życie, to ułatwia nam życie duchowe. Dlatego właśnie Dominik potrafił być z innymi ludźmi, ponieważ miał oswojoną własną samotność. Ponieważ Dominik przeszedł to, co przechodzili biblijni prorocy. Ludzie w jego obecności czuli się wolni, czuli się napełnieni nadzieją, odkrywali kochającego Pana Boga. Nasz zakon, on wyrósł z samotności Dominika przed Bogiem. Z tej jego tęsknoty za prawdą, z tej jego tęsknoty za lepszym światem. Pan Bóg przez Dominika też pokazuje swoje cechy. Pokrzepianie, przywracanie nadziei, dawanie światła tam, gdzie panuje ciemność. Ale to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie ta dominikowa samotność, którą wypełnił Chrystus. No przecież urok Dominika to jest tak naprawdę urok Ewangelii. I chciałbym właśnie Państwu życzyć takiej dobrej samotności, której uczy ojciec Dominik, bo jej owocem jest nie tylko poczucie szczęścia w Bogu, ale i bliskość z innymi ludźmi. Bardzo dziękuję za wykład.